No i teraz powiemy trochę o polskiej polityce. W studio Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Albo i o ekonomii. Wpadł mi w ręce, dokładnie na ekran mojego laptopa, artykuł z Gazety Wyborczej Biznes o tym, co planuje biznesowo Platforma Obywatelska, która, jak pisze dziennikarz, dostała się, między innymi dostała władzę, bo obiecała odkręcić Polski Ład, który, jak pisze dziennikarz, okazał się wielkim bublem naliczącym 140 stron i to drobnym drukiem, dopisuje dziennikarz, przepisów. Wprowadzono je na wariata i te przepisy na wariata między innymi zakładały, że już nie będzie jednolitej składki zdrowotnej rocznie w wysokości 381 zł dla każdego, nieważne od dochodów, tylko że składka zdrowotna będzie uzależniona od tego, kto ile zarabia i tak niższą składkę zapłacą ci, którzy mają dochód do 60 tysięcy złotych, a ci, którzy miesięcznie zarabiają, rocznie, przepraszam, ponad 300 tysięcy, zapłacą 1000 zł rocznie składki zdrowotnej. No i Platforma chce to zmienić, chce stary ład przywrócić. Z czego wynika, jak pisze dziennikarz Wyborczej, że ci jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy zarabiają skromnie tylko 300 tysięcy rocznie, zyskają najwięcej na zmianach Platformy, bo ich budżet będzie uzupełniony o 1000 zł rocznie, żeby nie musieli cierpieć. Taka to będzie Polska.
No mnie bardzo interesuje spełnienie tych zobowiązań wyborczych Donalda Tuska, szczególnie jeśli chodzi o te zakłady kosmetyczne. Tam ma być VAT 8-procentowy. To są takie detale. To znaczy, to jest takimi hasłami teraz Platforma Obywatelska czy Donald Tusk zajmuje czas, a idzie o sprawy głębsze. O tym dzisiaj mówił pan redaktor Cywiński w twoim programie, czyli o całą zmianę polityki europejskiej, o zmianę koncepcji geostrategicznej Polski. To są najbardziej istotne wyzwania, czy najbardziej istotne zadania, przed którymi stoi Donald Tusk. A wczoraj był ten apel Donalda Tuska do prezydenta, żeby jak najszybciej powołał rząd koalicyjny, czyli opozycja, żeby stała się partią rządzącą, a rządzący, żeby stali się opozycją. I tam między innymi Donald Tusk powiedział, musimy jak najszybciej wywiązać się z naszych zobowiązań. 30-procentowa podwyżka dla nauczycieli i 60 tysięcy wolne od podatku. Tu z kolei pan Dziambor powiedział, że te 60 tysięcy wolne od podatku to chwila, bo samorządy dostaną mniej pieniędzy i będą jeszcze bardziej narzekać. Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, no bo kolejne kampanie mamy przed sobą, czyli wiosenną kampanię, a potem kampanię do Parlamentu Europejskiego. I to jest ciekawe. Także...
A to jest ciekawe. No, pan redaktor obserwuje życie polityczne od 90 roku. Powiedzmy 91. Wszyscy inni politycy opozycji, i tej dookoła Szymona Hołowni czy PSL-u, ale też lewica wielu w Platformie, no, mówi, że może trudna sytuacja budżetowa, może trzeba się wycofać. Dzisiaj Ryszard Petru powiedział, że kredyt 0% to nie jest jego postulat, to jest zły postulat. Chyba tylko Donald Tusk jest jednym politykiem, który z niczego się jeszcze w żaden sposób nie wycofuje. W co gra? Jak to rozumieć?
Nie umiem, Łukaszu, odpowiedzieć na twoje pytanie. Na twoje pytania lepiej i właściwie odpowiadają politycy. No, Donald Tusk, myślę, że chce i myślę, że zostanie premierem, ale myślę, tak? To znaczy, że zostanie premierem Rzeczpospolitej. Ma te zadania europejskie do wykonania, tak? To jest coś, do czego w czasie kampanii się nie zobowiązał i co jest moim zdaniem największą wadą kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie zdecydowało się na kampanię merytoryczną, tylko zdecydowało się na kampanię bazującą na uczuciu, a szczególnie na uczuciu strachu wobec Donalda Tuska. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na kampanię merytoryczną, gdyby powiedziało po prostu, jak wygląda sytuacja, gdyby w debacie wypadły ważne słowa, bo dla mnie najważniejsze były najważniejszą sprawą to była oś, którą zdawało mi się, że Prawo i Sprawiedliwość chce wybudować, czyli oś północ-południe, tak? Via Carpatia jest symbolem tej osi, tak? Że mamy się przemieszczać i tranzyt ma się przemieszczać i wszystko ma się przemieszczać, że my chcemy zejść z osi wschód-zachód, tak? I że między osią wschód-zachód, czyli Francja, nie, Bruksela, Francja, Niemcy, Rosja, tak? My chcemy być od Morza Śródziemnego do Bałtyku, tak? A jednocześnie patrzymy na Ukrainę, która jest bardzo ważna, a potem sobie patrzymy na Azerbejdżan, na te wszystkie rzeczy, które są związane z Chińską Republiką Ludową, która odgrywa coraz większą i coraz bardziej istotną rolę, jak wiemy. Putin w Szanghaju albo w Pekinie, to już nie pamiętam w którym mieście, ale jest, podpisuje kontrakty. Gdzieś tam dochodzi do tego wszystkiego Orban, który wita się, podaje piątkę Putinowi, tak? Chociaż jest politykiem należącym do Unii Europejskiej.
I tak? Do NATO.
I do NATO. I to jest bardzo znaczące, jak na ile sobie pozwala w ogóle, że jest w tym Szanghaju, no to już jest odmienna sprawa. Serbia, która podpisuje te wyraźne kontrakty która mówi właściwie Europie, a co my możemy od was chcieć, tak? Wy nas będziecie trzymać w poczekalni przez następne 100 lat, a my nie mamy tego czasu, tak? My jesteśmy w innej pozycji geopolitycznej, to w takim razie budujemy most między Rosją, Pekinem, a tym razem Belgradem. I to wszystko jest tą...
Dobrze, to skoro pan redaktor na takie pole wszedł, no to jaki może być plan Donalda Tuska? No bo znaliśmy plan PiS-u, gdzie chce Polskę umieścić na tej mapie, a co chce z Polską zrobić Donald Tusk?
Donald Tusk jest politykiem europejskim, więc chce zrobić to samo, co chce zrobić kanclerz Scholz i prezydent Macron. Nie ma żadnej odmienności. To, co powinien zrobić Donald Tusk, to teraz wycofać się ze wszystkich zdań, które mówił w czasie kampanii wyborczej. Bo generalnie rzecz biorąc, propaganda Prawa i Sprawiedliwości była bardzo mocna, ja powiem, ze znakiem minus, tak? Minus, ale w tej propagandzie były elementy prawdy. Natomiast propaganda Donalda Tuska była prowadzona z uśmiechem i z taką, będziemy mieli, odzyskamy Polskę, będzie fajnie, wszyscy się będziemy uśmiechać, wszyscy się będziemy kochać. Natomiast te zdania, które wypowiadał na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości, na temat złamania reguł demokracji, przecież teraz Donald Tusk powinien powiedzieć, no przepraszam, ja się naprawdę głęboko myliłem, te wybory były fantastycznie zorganizowane, tak? Te wybory były najbardziej demokratyczne ze wszystkich wyborów od 1989 roku, bo najwięcej ludzi poszło. Wyniki tych wyborów obserwowaliśmy niemalże na żywo. Państwowa Komisja Wyborcza publikowała wybory. Sondażownie się nie pomyliły na koniec dnia, czyli o godzinie 21 się nie zmieniły te wyniki wyborów w sposób drastyczny. To wszystko pokazało, że jesteśmy głęboko demokratycznym państwem. Tak jak wszystkie manifestacje Donalda Tuska, gdzie krzyczano, że Polska jest krajem okropnym i niedemokratycznym i łamane są zasady demokratyczne, wszystkie potwierdzały tezę zupełnie odwrotną. I teraz Donald Tusk przychodzi do władzy, w którym oczywiście tam w tym Polskim Ładzie i tak dalej można ponaprawiać rozmaite szczegóły, ale on przychodzi do państwa, które jest lepiej urządzone niż państwo, które pozostawiła Platforma Obywatelska. I teraz będzie czas, co będzie takim właściwie dosyć i symboliczne, czyli czas niszczenia tych instytucji, które powołał Donald Tusk. Ja jestem bardzo ciekawy. Jest instytucja powołana przez profesora Glińskiego, dwie. Jedna to jest Instytut Pileckiego, tak, funkcjonujący, badający zbrodnie rosyjskie na Ukrainie, wydający książki, bardzo prężnie funkcjonujący, który ma teraz nową siedzibę, gdzieś się przeprowadza na dniach, albo się już przeprowadził. Jest wiele takich, jest Polonikum, tak? Kolejna instytucja. Jest Muzeum Historii Polski z koncepcją. I teraz jest pytanie o to, jak głęboko śrubokręt Donalda Tuska wykręci śrubki z tej maszyny i jak zmieni. A zmieni wszystko.
Zobaczymy, jak głęboko zmieni. To ja wrócę do tego jednak zdziwienia, bo jest pytanie też nie tylko, w którą stronę Polska będzie urządzona, ale dla kogo. Prawo i Sprawiedliwość urządzało Polskę raczej dla tej części mniej zamożnej. To widać było w wielu czynnikach, wielu także danych statystycznych. Współczynnik Giniego na przykład spadał, potem trochę się podniósł. W ostatnich czasach znowu spadał. To jest rozwarstwienie społeczne, czyli ci biedniejsi gonili tych bogatszych. Danina solidarnościowa, czyli podatek dodatkowy dla tych, którzy zarabiają powyżej miliona rocznie. I ten Polski Ład, który oczywiście celowo przytoczyłem z gesty wyborczej te wszystkie inwektywy. No dokument ma 140 stron naprawdę. Jak ktoś pracuje w Sejmie, to widział grubsze ustawy, bo one takie muszą być, no ale istotną wadą zdaniem dziennikarza Gazety Wyborczej było to, że bogatsi płacili trochę większe podatki, trochę większą składkę zdrowotną, a biedniejsi zapłacili nieco mniejszą i to jest karygodne i to trzeba zmienić i to triumfalnie, że tak się stanie, ogłasza Gazeta Wyborcza, wybijając na ten pierwszy plan, że ci, którzy skromnie zarabiają 300 tysięcy na jedną osobę działalności, czyli sami 300 tysięcy rocznie, no to im się ulży w tym cierżeniu i da się im jeszcze 1000, to jest pewnie dla kogo ta Polska Donalda Tuska będzie właściwie.
Myślę, że Donald Tusk powinien usiąść teraz z kalkulatorem. Wiele mówił na temat budżetu, wiele mówili na politycy opozycji na temat zadłużenia państwa. To zamiast deklarować kolejne rzeczy, kampania wyborcza się skończyła. Powinien być ten moment takiego prawdziwego sprawdzenia, tak, przejęcia, czyli raport otwarcia i dopiero po raporcie otwarcia powinny być tezy, co powinno zrobić, tak, no bo teraz nie zbadano pacjenta, bo przecież kampania wyborcza nie służy do badania pacjenta. Nie postawiono diagnozy, ale teraz jak jest pacjent i przychodzi pacjent do lekarza, to teraz lekarz go musi zbadać i powiedzieć, co mu tak naprawdę dolega. Chociaż po tych głównych chorób, o których mówił Donald Tusk, tych głównych chorób nie ma, tak? Bo demokracja, bo nie wiem, pluralizm mediów na przykład jest obecny i za chwilę będzie znikał i to będzie znikał pod sztandarami przywrócenia Polskiego Ładu. A Polski Ład za Donalda Tuska, jeśli chodzi o media, polegał na tym, że było kilka mediów niszowych albo tuż ponad niszowych, między innymi Radio Wnet, a reszta to była dobra maszynka propagandowa Platformy Obywatelskiej. I teraz to przywrócenie ładu medialnego polega na tym, że trzeba z powrotem przywrócić maszynkę, która będzie dosyć jednorodna, ale jednocześnie będzie mogła być, nie mieć tej dynamiki telewizji publicznej z ostatniego miesiąca, gdzie to było, bym powiedział, jednorodne, tak? To znaczy tu nie było miejsca na oddech, to ta machina szła i to nie było dobre, tak? Ale ta machina medialna szła, ale to co powiedziałem w którymś momencie, że tam było ukryta była prawda, albo nawet odkryta prawda, tylko podana
w sposób niestrawny.
Kotlet schabowy podany z dżemem z ananasów i to może się komuś podobać. Może są takie kotlety schabowe, to ja tego nie wiem, bo nie jestem kucharzem, ale w każdym razie cukier z solą.
Który nie zawsze bywa strawny. No a prezesem Polskiego Radia być może zostanie były rzecznik Rafała Trzaskowskiego w ratuszu. Pan, nie wiem, czy redaktor jeszcze, pan Dąbrowa ma wrócić na prezesa Radia.
To jest bardzo możliwe. No 8 lat przerwy. No i teraz
z jedynki na prezesa całego radia, ale z takim przystankiem jako rzecznik prasowy. No cóż, miało być odpolitycznienie, to będziemy. Krzysztof Skowroński był gościem Kuriera w samo południe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my zagramy jakąś krótką piosenkę i zaraz, mam nadzieję, połączymy się z redaktorem Maciejem Kożuszkiem. Eric Clapton na antenie Radia Wnet.